Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, jesteśmy jeszcze w etapie wakacji. One, jak już czujemy, myślę, że one już się powoli kończą dla niektórych. Niektórzy już są po, może niektórzy z nas, których nie ma, są w trakcie tych wakacji, ale może niektórzy są jeszcze przed. Ale właśnie w tym okresie wakacyjnym rozważamy cykl właśnie tematów i głównym takim tematem to jest czas wakacji, czas relacji, bo wiemy, jak już sobie tutaj mówiliśmy, co niedzielę brat Darek i Marcin mówił i też brat Piotr, że to jest w tym okresie wakacji najwięcej zawiązuje się nowych relacji, ponieważ tych wakacji nie mamy, to zawsze ten czas jest nas więcej ograniczony, mamy obowiązki, praca i inne rzeczy do wykonania, wtedy tych relacji mamy dużo mniej. Ale to też czas relacji z ludźmi, jak powiedziałem, ale też to, co ważne, relacja między nami a Panem Bogiem. I co to nam powinno uświadamiać? Że Biblia jest z jednej strony księgą zasad. Tam są zapisane zasady dla człowieka, w jaki sposób mamy żyć, ale z drugiej strony możemy zobaczyć, że historie niepowtarzalnych przypadków różnych, jedną z nich może być historia twojego życia właśnie w relacji z Panem Bogiem, tego, co Bóg może uczynić w twoim życiu. I celem tych rozważań jest to, abyśmy pogłębiali osobisty wymiar wiary. Jaka jest nasza wiara? Jest to bardzo ważne, aby to gdzieś nie było na półce, tylko uświadamiali sobie jedną z najważniejszych rzeczy, to, że Bóg nas kochał. I to jest napisane w Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, ale mówi konkretnie, że Bóg ciebie kocha, Bóg mnie kocha. Często tak mówimy, Bóg nas kocha, ale bardzo często zapominamy, że to dotyczy mnie osobiście, że Bóg ciebie kocha. I to uświadamianie sobie stanu wiary i też właśnie, jaki on jest w naszym życiu i też w jaki sposób możemy tą wiarę pogłębiać w naszym życiu. To, co najważniejsze, co mówimy sobie tutaj już od pewnego czasu i brat Piotr, i brat Darek, i też brat Marcin mówi, przez okres 2,5 roku koncentrujemy się na takim bardzo ważnym aspekcie w życiu. Uświadamiając sobie i też akcentujemy, że Chrystus jest rdzeniem naszego życia. Jest fundamentem. To na Chrystusie chcemy budować nasze życie. Gdy budujemy na Jezusie, to zwyciężamy. I to powinno być stylem naszego życia. Nie żyjemy zewnętrznym nakazem, ale wewnętrzną inspiracją Jezusa Chrystusa jako nowi ludzie właśnie w Jezusie Chrystusie. Po to Jezus umarł, za nasze stare życie, za nasze grzechy. Ale też Jezus zmartwychwstał, aby dać nam nowe życie. I rdzeniem tego życia jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. I przez ten już prawie, można powiedzieć, niedługo będzie 2 miesiące, mówiliśmy właśnie na temat wiary. I wiemy, że część z nas była, część wypoczywała, teraz powróciliśmy. Chciałbym przypomnieć już, o czym sobie powiedzieliśmy. Mówiliśmy takie tematy, że według wiary twojej niech się stanie. Kolejnym tematem były Bóg na miarę wiary. Mówiliśmy też o wierze jako o darze. Wiara jako to najmniejsze ziarenko gorczyczne. Wiara i powątpiewanie. I też powiedzieliśmy sobie o atmosferze wiary. Dzisiaj kolejny temat, który sobie rozważymy, który przeczytamy sobie teksty biblijne, tak jak gdy przyszliście dzisiaj na nabożeństwo, było napisane wiara i Bóg spełnionych obietnic. I dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie takie przeczytali dwie historie mówiące właśnie o tym fakcie. Wiara i Bóg spełnionych obietnic. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie pierwszy tekst, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale. Przeczytamy sobie od 5 wersetu do 13. Będę czytał z nowego przekładu, ale z literackiego. Jesteśmy gotowi? Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 5-13. Czytamy tam opis pewien. Tuż po wejściu do Kafarnaum, do Jezusa, podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś przychodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie. Jeśli innemu wskażę, przyjdź, przychodzi. I jeśli swemu słudze powiem, zrób, to zrobi. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za nim. Zapewniam was, takiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej. Wielu zjawi się ze wschodu i zachodu wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zajmą miejsca przy stole w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz, zgrzytanie zębami. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. Drodzy bracia i siostry, gdy patrzymy na ten tekst, możemy też skierować się i zobaczyć postawę tego setnika, kim był, w jaki sposób, co było ciekawego w jego życiu, jak go możemy postrzegać. Setnik. Setnik to był człowiek, który był częścią armii rzymskiej, taką ostoją. Legion rzymski liczył wtedy około 6000 żołnierzy, ale ten legion był podzielony na takie mniejsze oddziały, czyli sotnie, których w każdych było po 100 żołnierzy. I za tych 100 żołnierzy właśnie był odpowiedzialny setnik, czyli taki dowódca. On się nimi opiekował, on był za nich odpowiedzialny, on wydawał im rozkazy, on ich uczył, dyscyplinował, aby byli mu oddani w różnych sytuacjach, gdzie musieli też podejmować różne akcje militarne, czy też wojskowe, czy też miejsca, gdzie też musiał być pokój, czy też można też powiedzieć, gdy na przykład, gdy były jakieś zamieszki. Oni odpowiadali za dyscyplinę w swoim oddziale i byli takim niesamowitym spoiwem, które wiązało całą armię, ponieważ że ten cały legion właśnie był, składał się z tych właśnie takich oddziałów, za który był właśnie odpowiedzialny setnik. I czytamy tutaj w tym fragmencie, że był on z Kafarnaum. Czy było w nim coś ciekawego? widzimy jego postawa tego setnika względem sługi, bo na pewno był to niewolnik i on przejął się jego losem, jego życiem, z tym, że był chory, dbał o takich ludzi i dbał właśnie o tego niewolnika i chciał mu pomóc, ponieważ ten niewolnik był w sytuacji właśnie, gdy zachorował i może żaden lekarz i nikt nie potrafił mu pomóc. I właśnie dlatego ten setnik był zasmucony z tego powodu i był zdecydowany zrobić wszystko, aby pomóc właśnie temu niewolnikowi. Ale ta sytuacja jest sytuacją nietypową, ponieważ to był niewolnik, a w Imperium Rzymskim nie liczono się z niewolnikami. Nie było ważne, czy on cierpi, nie było ważne, czy on żyje, nie było ważne, czy on umiera. Taki niewolnik nie miał praktycznie żadnych praw. Jego pan mógł czynić z nim, co zechciał. I w świetle tych faktów, o których czytaliśmy, można powiedzieć, że ten setnik był takim nadzwyczajnym człowiekiem. Człowiekiem, który dbał nie tylko o swoich żołnierzy, aby go słuchali, ale też dbał o to, aby ci, którzy byli też niewolnikami, którzy mu służyli, też mieli też w jego otoczeniu dosyć dobrze. Gdy spotkał się z Jezusem i opowiedział mu o tym, Pana Jezusa dotknęła ta sytuacja, może w jakiś sposób, bo zobaczył w tym setniku, że była w nim i miłość, i serdeczność. I może to poruszyło serce Pana Jezusa względem prośby, względem tego, z czym przyszedł do samego Jezusa. I ta postawa właśnie była niezwykła. Ale też czytamy dalej, że ta jego postawa też miała niezwykłą wiarę, bo ten setnik oczekiwał, że Jezus dzięki mocy uzdrowieńczej może pomóc właśnie słudze, który u niego był. Ale gdy czytamy w tym fragmencie, widzimy, że był problem, ponieważ setnik z jednej strony był poganinem, z drugiej strony też był żołnierzem i to armii, która, można powiedzieć, okupowała tereny Izraela. I zdawał sobie sprawę z tego, że Żydzi i Pan Jezus nie bardzo może przyjść do jego domu. Z jednej strony, że był poganinem, bo Żydem nie wolno było przychodzić do miejsca właśnie, gdzie mieszkali poganie, bo z tego powodu stawali się nieczyści. Ale z drugiej strony, że też był właśnie żołnierzem rzymskim. Ale co Jezus odpowiada setnikowi, jak czytamy? 8:7. Przyjdę. Nie zastanawiał się nad tym w ogóle. Powiedział do setnika: przyjdę. I widzimy tutaj, że może Pan Jezus chciał wypróbować jego wiarę. Ale to, co możemy zobaczyć właśnie w tym momencie takim, gdy Pan Jezus powiedział: tak, przyjdę. Ten setnik zdawał sobie sprawę z jednej rzeczy, że wiedział, że on jest żołnierzem, że on jest dowódcą, że on wydaje rozkazy i te rozkazy zostają wykonywane przez tych, którym rozkazuje. I on oczekiwał też natychmiastowego, bezwarunkowego wypełnienia tych rozkazów wśród swoich żołnierzy. Dlatego przyszedł do Pana Jezusa i powiedział: nie musisz do mnie przychodzić, do mojego domu. Ja nie jestem tego godzien. Zdawał sobie sprawę, kim jest. Ale wystarczy, że wydasz rozkaz, a stanie się. I tu możemy zobaczyć właśnie wiarę tego setnika. Jezus stwierdził, że taka wiara jest jedynym kluczem otwierającym drzwi do szczęścia i błogosławieństwa od Boga. Gdy czytamy, co Jezus powiedział później i do Niego, i do ludu, który był, w 80. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim: zapewniam was, takiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Wiemy, że pełno ludzi, tłumy szły za Jezusem, oczekiwały właśnie tych sytuacji i uzdrowień, co się wydarzy. Oni tym żyli. Może w tym momencie stanie się niesamowita rzecz. Wiemy, że ci ludzie widzieli te wspaniałe rzeczy, ale nadal żyli tym i byli bardzo podekscytowani. Co będzie następne? Cały czas chcieli właśnie zobaczyć te niesamowite rzeczy, które uczynił Jezus, ale Pan Jezus powiedział im tak, gdy czytamy dalej: zapewniam was, jak czytaliśmy, że takiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się ze wschodu i zachodu wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, zajmą miejsca przy stole w Królestwie Niebios, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i skrzydanie zębów. Pan Jezus też chciał pokazać i nauczyć do tych, do których przyszedł, bo przyszedł do swoich, ale w planie Bożym przyszedł do wszystkich ludzi, aby wszystkich ludzi uratować, aby oddać swoje życie za wszystkich ludzi. I Jezus chce im pokazać, że być członkiem Królestwa Bożego to nie wybrany naród, ale wiara. Ponieważ Żydzi wierzyli, że są tym narodem wybranym i że dzięki temu faktowi są drodzy Panu Bogu, ale Pan Jezus chce im uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Jezus tego nauczył, że jedyną elitą Królestwa Bożego jest elita tych ludzi, którzy wierzą. I pokazał im to na przykładzie właśnie tego setnika. Jak czytamy dalej, Jezus wypowiedział słowo i sługa setnika został uzdrowiony. Jak czytamy 8:12, po tych słowach zwrócił się do setnika: idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. W tej chwili jego chłopiec, jak czytamy, został uzdrowiony. W wielu innych przypadkach widzimy, że kobieta dotkła się szaty Jezusa, została uzdrowiona. W innych przypadkach Jezus włożył na kogoś ręce i się modlił, zostali uzdrowione. Ale w tym przypadku było zupełnie inaczej. Pan Jezus w ogóle nie znał tej osoby. W ogóle się z nim nie widział. I widzimy, że Bóg dał obietnicę i ta obietnica została spełniona. Powiedział mu: jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I co się okazało? Z przekładu, gdy czytamy z tej historii, i to w tym momencie się stało. Właśnie ten chłopiec, ten niewolnik został uzdrowiony. Możemy zobaczyć w tym setniku właśnie człowieka wiary. Na czym opierał? Można się zastanowić, na czym opierał on tą swoją wiarę. Można też zobaczyć, że mógł opierać na dowodach z teraźniejszości przyszłość. O co chodzi? O to, że gdy on był autorytetem do tych swoich żołnierzy, gdy mówił, Tak się działo. I tu zobaczył ten większy autorytet Pana Jezusa, Jego swród, Jego słów. I zwrócił się do Niego o pomoc, z ufnością. Panie, wiem, że Ty możesz tego dokonać. Nie potrzebujesz do mnie przychodzić. Możesz tylko powiedzieć słowo, a stanie się to. Widzimy w tym przykładzie właśnie postawę tego setnika, który powiedział: Panie, na Twoje słowo nie musisz przychodzić, ale możesz uczynić niesamowite rzeczy. Ja ufam, że Ty to uczynisz. I z tej historii możemy zobaczyć, że tak się stało. Przejdźmy do drugiej historii, która jest zapisana w 4 rozdziale, w 46 do 53 wersetu. I ten fragment zatytułowany jest Uzdrowienie dla ufających w słowu. Ewangelia Jana 4:46-53 i ten rozdział się zaczyna takim właśnie pod tematem uzdrowienie dla ufających słowu. I znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, by wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczę znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, Twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec zrozumiał, że o tej właśnie godzinie Jezus zapewnił, Twój syn żyje. Jak czytamy dalej, uwierzył on sam oraz cały jego dom. Też przedstawię tutaj sytuację dworzanina. Kim był, czego oczekiwał? Dworzanin, który przyszedł do Jezusa, można powiedzieć do cieśli, bo wielu z nich wiedzieli, że to jest Jezus. Niektórzy o nim mówili, że jest nauczycielem, ale niektórzy, jak czytaliśmy też z innych historii, mówili: o, to ten cieśla, syn Maryi i tego Józefa, który nie żyje. I ten urzędnik królewski, o którym czytamy, zajmował, myślę, wysokie stanowisko na dworze Heroda. I widzimy, że Jezus był, właśnie przyszedł do Kany Galilejskiej, a dworzanin mieszkał w Kafarnaum. To gdzieś odległość, 30 kilometrów. Przeszedł tą drogę, aby spotkać się z Jezusem. I mamy tutaj sytuację właśnie dworzanina, który przechodzi te 30 kilometrów, aby prosić właśnie Pana Jezusa, tego cieśle, aby mu pomógł właśnie w jego trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, ponieważ jego syn umierał. Prosił o to, aby się zlitował, aby okazał łaskę, aby zaradził tej sytuacji, ponieważ dla niego było to trudne. Może też lekarze powiedzieli, że dla jego syna nie ma już wyjścia. Musi czekać tylko na śmierć. ale jemu bardzo zależało i szukał, można powiedzieć, takiej ostatniej deski ratunku i widział ją właśnie w Jezusie, w tym cieśli, który chodził, który zwiastował dobrą nowinę dla ludzi. I sobie pomyślał, ta dobra nowina może być dla mnie. Ta dobra nowina może być dla mojego syna, którego Jezus może uratować. Ale z pierwszym, z czym ten dworzanin musiał się, z czym się zetknął, to musiał w jakiś sposób połknąć swoją dumę, ponieważ był dworzaninem królewskim, ponieważ był urzędnikiem. Ale widzimy też, był w skrajnej potrzebie przyniesienia do Jezusa z tym, z czym sobie nie był w stanie poradzić, właśnie z chorobą swojego syna. Może ta sytuacja tam, gdy podejmował tą decyzję, wywołała sensację. On, dworzanin, urzędnik, idzie do jakiegoś Jezusa. Ale widać, że on o to nie dbał. Widział, że w Jezusie, że Jezus może mu pomóc, że Jezus może odpowiedzieć na jego rozpacz, na jego sytuację, jaka była w jego życiu i w życiu jego rodziny. Nie dbał o to, co powiedzą ludzie. Jeśli tylko mógł uzyskać pomoc, której tak rozpaczliwie potrzebował. I gdy czytamy, gdy się spotkał z Jezusem, gdy przybył do Kany Galilejskiej, gdy spotkał się właśnie z Jezusem, poprosił: Panie, pomóc, zaradź. Pomóż mi, przyjdź do mnie, zanim umrze moje dziecko. Ale widzimy, że Pan Jezus chciał go zniechęcić, bo powiedział tak, 8:48. Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Widzimy, że skierował te słowa też do niego, ale też w jakiś sposób skierował te słowa do tych, którzy byli wokół niego, bo jak wiemy, za Panem Jezusem chodziły tłumy. I powiedział: jeśli nie zobaczycie. Chciał w jakiś sposób zniechęcić właśnie tego urzędnika, tego dworzanina, że jak nie zobaczycie tego wszystkiego, to nie uwierzycie. Ale Pan Jezus w jakiś sposób chciał zobaczyć, jak bardzo na tym mu zależy. Czy naprawdę do końca zaufał Panu Jezusowi i czy to dla Niego w życiu było priorytetem. Dlatego ten dworzanin nie poddał się. Przyszedł do Pana Jezusa i powiedział: Panie Jezu, pomóż. Nie obraził się, nie zdenerwował się na Pana Jezusa. Jego duma gdzieś umarła. Nie zniechęcił się. I Jezus zobaczył jego wiarę, że była prawdziwa. I w 4:51-52 czytamy: zapytał więc, a gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, że jego dziecko żyje. I przedtem czytamy, że Pan Jezus powiedział: Twój syn żyje. I ten człowiek uwierzył słowu Jezusowi. Ale była granica 30 kilometrów, aby doświadczyć, aby zobaczyć, czy naprawdę on żyje. Ale widzimy, że on zaufał Panu Jezusowi. 30 kilometrów szedł, wracając do domu, ufając słowu Panu Jezusowi, że twój syn zżyje. I ta historia, jak czytamy dalej, mówi o tym, że gdy się właśnie temu dziecku, synowi polepszyło, cudzy wyszli naprzeciw, byli uradowani, chcieli się z nim podzielić, że on poszedł gdzieś tam, a jemu synowi się poprawiło. Jeszcze nie wiedzieli dlaczego, ale stan jest lepszy. Wtedy wypytał ich o wszystko, o godzinę, w której mu się polepszyło, w którym momencie to się stało. I wiemy, że gorączka spadła i było to o godzinie 13, odpowiedzieli. I wtedy on zrozumiał, że to była godzina, o której Pan Jezus zapewnił go, że twój syn żyje. I co się okazało? I uwierzył on i cały jego dom, że Jezus jest tym, który może pomóc, że Jezus jest tym, który przynosi ludziom nadzieję. Nadzieję na nowe życie, na lepszy czas. Ale możemy zobaczyć, że ten człowiek miał wystarczającą wiarę, aby wrócić z powrotem do domu. Mógł tylko to swoje serce pocieszać zapewnieniem słowami Pana Jezusa. Bo Pan Jezus powiedział do niego: idź, twój syn żyje. Ale musiało minąć trochę czasu, aby usłyszał właśnie słowa, że to jest prawda. Widzimy tego człowieka, dworzanina, urzędnika królewskiego, który się poddał. Ale poddał się właśnie Panu Jezusowi. Nie należał do ludzi, którzy, otrzymawszy od Jezusa zapewnienie, odchodzi i mówi: a, zapominam już o tym. Ale widzimy, że trzymał się tej obietnicy, którą dostał od Pana Jezusa. I co z tego wyniknęło? Jaka były dalsze sytuacje, gdy czytamy? Uwierzył on i cały jego dom, i wszyscy domownicy. Gdy opowiedział o spotkaniu z Jezusem, gdy opowiedział właśnie to świadectwo, że właśnie w tej godzinie 13, gdy Pan Jezus powiedział: twój syn żyje, potwierdzili mu to i domownicy, i też, którzy wybiegli naprzeciw, aby podzielić się tą wspaniałą nowiną. Widzimy, że uwierzył on w Pana Jezusa, ale nie tylko on. To świadectwo też rozeszło się na domowników wiary. Czy było to dla niego łatwe? Myślę, że nie było, ponieważ Jezus i pomazaniec Boży. Wszyscy mówili: nauczyciel. Wszyscy mówili: cieśla. A jednak to, co Pan Jezus uczynił dla niego, dla jego syna, dało mu świadomość tego, że Jezus naprawdę jest pomazańcem Bożym. I to zburzyło wszystkie jego przeświadczenia, jakie miał w swoim życiu przedtem. I w postawie tego dworzanina była jedna bardzo fajna cecha. Właśnie stawianie czoła, stawianie wyzwania i nie poddawanie się. Ponieważ widział, czego Jezus może dokonać i czego doświadczył. Nic mu nie pozostało, aby się temu poddać. I w naszym życiu musimy być tak może jak ten dworzanin, przez całe życie pokorny, być pokorny. Czasami pomknąć naszą dumę. Często ona jest w naszym życiu. Często w jakiś sposób się odradza. I nie dbać o to, co ludzie powiedzą. Jeśli pragniemy pomocy od Jezusa, który niesie nam nadzieję, ale w naszym życiu musi być potrzeba, poczucie potrzeby, które niesie nam Pan Jezus, aby dać nam zwycięstwo każdego dnia. I warto sobie zadać pytanie, tak w zastosowaniu, co wpływa na rozwój Twojej wiary? Bo mówimy osobisty wymiar Twojej wiary i jej pogłębienie. W jaki sposób możemy ją też zaplanować i ją pogłębiać? Pierwsze to kontakt z Panem Bogiem w Piśmie Świętym. Dlatego do wiary naszej potrzebne jest przesłanie. A treścią przesłania w Piśmie Świętym jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus, który umarł za Ciebie, który zmartwychwstał, który chce Ci dać nadzieję, abyś był właśnie w tej Bożej elicie, w Królestwie Bożym. Nie z powodu tego, tak jak Żydzi, że byli wybrani, ale z powodu wiary, że ufasz Jemu, że Jezus jest fundamentem Twojego życia, że Jezus jest rdzeniem Twojego życia, że jest inspiracją na każdy dzień. W 1 Tesalonicza 2,13 czytamy: dlatego dziękujmy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego, nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa. Zobaczcie, Boże słowo, gdy ufamy Jezusowi, skutecznie w nas działa, przemienia nasze serca. Dwa, zaufanie do dobrej nowiny. Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam dobrą nowinę, daje nam obietnicę. Dzisiaj o nich przeczytaliśmy tylko o dwóch, ale tych obietnic jest mnóstwo do naszego życia. I wiernie trwanie przy Jego słowie. Dzisiaj słyszeliśmy już ten tekst zapisany w Ewangelii Jana 8,31. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Właśnie zachęcenie, abyśmy trwali w Jego słowie. Wspaniała obietnica. Wtedy będziemy Jego uczniami i poznamy prawdę. I ona nasze życie wyzwoli od naszych słabości, od naszych niedomagań, z tym, z czym sobie nie radzimy. Trzecia rzecz. Oczekiwanie od Boga odpowiedzi na miarę Boga. Widzimy, w jaki sposób Pan Jezus odpowiedział tym osobom. I tu przeczytajmy sobie w tych dwóch fragmentach. Łukasza 7,9. Gdy Jezus to usłyszył, zadziwił go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział: mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Zobaczmy. Oczekiwanie Bożej odpowiedzi na miarę Boga do naszego życia. Bóg chce nam odpowiadać. I przypomnijmy sobie, że biblijne znaczenie wiary wiąże się z czynnym stawianiem kroków. Właśnie, czynnym stawianiem kroków. Branie Bożej obietnicy do swojego życia i wprowadzanie je w życie. Ponieważ Jezus chce wkroczyć w nasze życie każdego dnia, w każdym momencie. Jezus wkraca, ale czy widzi w nas właśnie wiarę na Jego słowo, ponieważ Pana Jezusa nie ma, nie żyjemy 2000 lat temu, Pan Jezus nie stoi, jest swoim Duchem Świętym i musimy Mu zaufać w wierze, ponieważ On chce dokonywać w naszym życiu rzeczy, które z punktu ludzkiego są niemożliwe. On chce dokonywać właśnie takich rzeczy w naszym życiu. Dlatego chce wkroczyć w nasze życie. I ta obietnica, która dzisiaj, gdy przyszliśmy tutaj na nasze spotkanie, była napisana, chciałbym jeszcze raz ją przeczytać, z Hebrajczyków 6,19. Jej to się trzymajmy jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę. Bo gdy zasłona, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu, ta zasłona została rozdarta. On oczekuje naszej szczerości, On oczekuje tego wszystkiego, z czym do Niego przyjdziemy. On oczekuje tego, abyśmy do Niego przyszli z tym, co z punktu ludzkiego jest niemożliwe, a On to zamieni w rzeczy możliwe. Dlatego zachęcam Was, abyśmy powstali i też otworzyli nasze serca, modlili się i też w perspektywie właśnie tych dwóch fragmentów i dzisiaj wiara i Bóg spełnionych obietnic zobaczyli nasz osobisty wymiar wiary. Co mogę w tym zmienić? Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Módlmy się.